Moi drodzy, próbuję najpierw wszystkich ogarnąć wzrokiem. Zanim zapomnę, razem z moją Anią przywozimy serdeczne pozdrowienia ze zboru w Piotrkowie Trybunalskim.
Dziękujemy bardzo.
Jest nam bardzo miło. Wielkie dzięki. Jest nam bardzo miło, że możemy tutaj być po raz kolejny z wami. I teraz to już nie może być inaczej. Musi być czas na rewizytę. Adam, więc dzisiaj spróbuję ustalić jakąś datę i któregoś razu zabraknie Adama tutaj, bo będzie w Piotrkowie. Wczoraj mieliśmy rzeczywiście dobry czas z mężczyznami. Bardzo fajna grupa i tutaj zwracam się do tych mężczyzn, którzy nie byli. Żałujcie, ale do kobiet, które nie były ze względów oczywistych. Oczekujcie teraz, że mężczyźni tutaj w tym zborze będą bardziej duchowo dojrzali i będą cechować się pewnymi cechami, o których wczoraj mówiliśmy, którymi to powinni cechować się mężowie Boży. Zanim jeszcze zajrzymy do tekstu, chciałem zapytać tutaj wszystkich, czy można rozmawiać ze sobą śpiewając? Można? Rozmawiać ze sobą śpiewając? Jak ktoś potrafi. To prawda, to jest ważny argument. Bo dzisiaj śpiewaliśmy tutaj. Co robiliśmy tak naprawdę, kiedy śpiewaliśmy? Oddawali Bogu chwałę, tak? Zgadza się. Oddawali Bogu chwałę. Czy rozmawialiśmy jednocześnie ze sobą? Czy śpiewając rozmawialiśmy jednocześnie ze sobą, czy nie? A jak mówiliśmy, zwróć swój wzrok na Jezusa, to komu to mówiliśmy? Sobie? Sobie czy sobie nawzajem? I tak. Przypominaliśmy sobie, żeby zwrócić swój wzrok na Jezusa, a jednocześnie mówiliśmy sobie nawzajem, hej, zwróć swój wzrok na Jezusa. A kiedy mówiliśmy, że nie szczycę się, czytam, mądrością, ale szczycę się Chrystusem, to co robiliśmy? Jak? Wyznawaliśmy. Komu? Sobie? Tylko? Słuchajcie, mówię całkiem poważnie, bo tak patrzę na uwielbienie, na śpiew, a patrzę to na to na podstawie Bożego Słowa. Mianowicie list do Efezjan, 5 rozdział, 19 werset mówi, my zwykle pamiętamy o 18, który mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, ale zwróćcie uwagę na 19 werset. To jest mowa do Kościoła. Apostoł Paweł mówi do ludzi wierzących, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panem. Moi drodzy, Kościół, kiedy się spotyka, kiedy uwielbia, kiedy mówi, że Panie, Twój tron, dzisiaj śpiewaliśmy, Twój tron, tak? Chwała Ci, jesteś wspaniały, jesteś wielki, ale także w tym samym czasie rozmawiamy ze sobą. Po to, żeby się budować, zachęcać, motywować, składać świadectwo, wyznawać. Dlatego śpiew, w moim głębokim przekonaniu, ta część muzyczna nabożeństwa odgrywa kolosalne znaczenie w budowaniu Kościoła. Nie zapominajcie o tym. Ja staram się o tym pamiętać. Czasami zapominam, czasami śpiewam po prostu. Ale tak naprawdę to jest ogromna część życia Kościoła w budowaniu. I gdyby tylko zatrzymać się właśnie na tej pierwszej części, kiedy śpiewaliśmy, to już opowiadaliśmy Boże Słowo. Bo te pieśni są oparte na Bożym Słowie. Już była opowiadana Ewangelia, już zwiastowany był Chrystus. I to niech będzie dla nas, którzy kochamy Go, dlatego że On najpierw umiłował nas czymś szczególnym. Dzielmy się pieśnią z drugimi, budujmy się nawzajem. Doceniajmy grupę muzyczną, która pomaga nam rzeczywiście robić to lepiej. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko ozdobnik, to nie jest tylko i wyłącznie przynoszenie Bogu chwały, to jest także ku wzajemnemu zbudowaniu i w ten sposób Kościół ze sobą rozmawia. Rozmawiajmy ze sobą śpiewając. Nie bójmy się, tak mówi Boże Słowo. Rozmawiajmy ze sobą, śpiewając, zachęcajmy się, budujmy nawzajem. A teraz chciałbym, żebyście otworzyli pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 11 i 12 werset. Dwa wersety, spróbuję dzisiaj oprzeć kazanie na tych dwóch wersetach. Czy jest tutaj dla nas dzisiaj coś również współcześnie żyjących ludzi? Czy to tylko miało znaczenie w tamtych czasach, kiedy Piotr pisał? Przypomnę, Piotr pisał do chrześcijan rozproszonych. Na początku tutaj tego listu czytamy, że oni byli rozproszeni. Piotr, na początku tego listu czytamy, Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Dlaczego się rozproszyli? Bo w Jerozolimie było prześladowanie. Musieli uciekać, rozproszyli się. Apostoł Piotr zwraca się do chrześcijan, którzy byli poddani różnym doświadczeniom, cierpieniom, prześladowaniom. I do nich mówi takie oto słowa w drugim rozdziale, werset 11 i 12. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Tak naprawdę to, o czym chcę dzisiaj mówić, nie jest aż tak bardzo popularne. Dzisiaj za dużo o tym się nie mówi, dzisiaj za dużo nie pisze się o tym książek, chociaż jedna z najbardziej znanych i popularnych książek na ten temat to książka autorstwa Johna Bunyana, Wędrówka pielgrzyma. Życie chrześcijanina to życie w pielgrzymowaniu. Powtórzę, bo to jest ta główna myśl, na którą chcę zwrócić uwagę. Życie chrześcijanina to życie w pielgrzymowaniu. Jesteśmy przechodniami na tej ziemi. Tylko na krótki czas. Idziemy ku niebu. Wydaje się, że dzisiejsi chrześcijanie jednak są dużo bardziej związani z tym światem niż kiedyś. Dużo więcej myślimy o tym, co tu i teraz, niż o wieczności. O tym, co ma związek z moim małżeństwem, z moimi dziećmi, co pomoże mi w ich wychowaniu, co pomoże mi w mojej pracy, w pokonywaniu moich problemów, jak mogę bardziej spełnić się w życiu, bardziej realizować siebie. Niebo bardzo często jest bardziej zwieńczeniem mojej wędrówki tu na ziemi, takim dodatkowym bonusem niż celem samym w sobie. Chrześcijanie chcą cieszyć się przede wszystkim tym życiem, aby było obfite, aby było błogosławione, aby było szczęśliwe. Chcemy się trzymać tego, co tu i teraz, i to trzymać jak najdłużej. Dla wielu z nas śmierć wcale nie jest bramą ku niebu, na które czekamy całe życie. Raczej wolelibyśmy odłożyć to na później, tak długo jak to możliwe. Ja nie mówię, że tak jest w każdym przypadku, ale obawiam się, że większość z nas nie widzi się jako pielgrzymów. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 19 werset, zawarł pewną myśl. Powtórzę, kto chce zajrzeć, 1 Koryntian 15, 19. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni. Znamy ten werset. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. I tutaj warto, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy słyszymy Boże Słowo, o takie wewnętrzne przeegzaminowanie swojego serca. To dobrze robi każdemu, szczerze, miłującemu Boga dziecku. Czy potrafię z głębi serca powiedzieć, że Jezus Chrystus nie jest tylko moją nadzieją w tym życiu? Przecież to życie chrześcijańskie jest piękne. Mam wspaniałą żonę, dzieci, rodzinę w Bogu, zbór, społeczność z Bogiem, Jego Słowo, błogosławieństwo. Same superlatywy, czego chcieć więcej? Jeszcze tutaj, kiedy jestem na ziemi. Wspaniałe życie. Nie ma niczego złego w tym, że cieszysz się życiem, które tak naprawdę masz od Boga, więc to jest dobre. Ale jeśli trzymasz się tego życia dużo bardziej kurczowo niż samego Boga, bardziej chcesz być tutaj niż w niebie, to może tak być, że twoje chrześcijaństwo jest bardziej powierzchowne, niż sięga głębiej w istotę Boga, Jego Słowa. Jeśli twoim celem jest dobre życie, przede wszystkim tutaj na ziemi, to prawdopodobnie, gdy przyjdą prześladowania, nie wytrzymasz zbyt długo. Prawdopodobnie, gdy przyjdą cierpienia z powodu Ewangelii, nie wytrzymasz zbyt długo. Kiedy przyjdą różnego rodzaju pokusy, które będą uderzać w twoje szczęśliwe życie, nie wytrzymasz za długo, jeśli Chrystus będzie twoją nadzieją tylko w tym życiu. Ale co może nam w tym pomóc? Wierzę, że pomóc nam w tym może właśnie ta świadomość, że jestem pielgrzymem. Że ja tylko podróżuję, przechodzę od przechodniów ten czas na ziemi. A skoro jestem pielgrzymem, to muszę sobie powiedzieć, że z pielgrzymowaniem wiąże się konkretny rodzaj życia. Konkretny sposób myślenia, konkretny sposób postępowania. I ten nie jest taki sam, jak w przypadku tych, którzy osiadają się na stałe. Jestem pielgrzymem. Zmierzam w kierunku nieba. Zmierzam w kierunku celu mojej podróży. Zmierzam do domu. Zmierzam do mojej ojczyzny niebiańskiej. Do mojego Ojca. Właśnie dlatego Piotr, kiedy pisze do prześladowanych chrześcijan, do tych chrześcijan, którzy przechodzą trudy, doświadczenia, on im przypomina, on ich uczy, aby zrozumieli, że są pielgrzymami. Na tej ziemi jesteśmy tylko przechodniami. Piotr wie, że na podstawie tego tekstu, tylko tych dwóch wersetów, pokazuje, że pielgrzyma cechują takie cztery rzeczy. Po pierwsze, trzeba zacząć myśleć w nowy sposób. Po drugie, trzeba brać udział w walce. Po trzecie, trzeba prowadzić określony tryb życia. I po czwarte, trzeba pamiętać o dniu nawiedzenia. Tak przynajmniej tutaj przeczytaliśmy zaraz więcej na ten temat. Trzeba zacząć myśleć w nowy sposób, brać udział w walce, prowadzić określony tryb życia, pamiętać o dniu nawiedzenia. Zobaczcie na ten 11 werset. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi. Inne tłumaczenie mówi uchodźcy. Tutaj czytamy i wychodźcy. A jeszcze inne tłumaczenie mówi ludzie nietutejsi. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi, ludzie nietutejsi. O co chodzi, Piotrze? I jeszcze raz, uczciwy czytelnik Bożego Słowa będzie zadawał sobie pytania. O co chodzi? Jak to rozumieć? I wierzę, że tak właśnie mamy patrzeć na siebie. Na siebie, na swoje życie, że jesteśmy pielgrzymami, że tak naprawdę jesteśmy uchodźcami, uchodzimy z tego świata, który naprawdę nie jest naszym domem. Panem tego świata jest diabeł. Diabeł jest panem tego świata. Jesteśmy ludźmi nie stąd. Boże Słowo mówi, wprawdzie żyjemy na ziemi, ale nie jesteśmy z tego, jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Pielgrzymujemy. Zostaliśmy umiłowani przez Boga, umiłowani. Ja nie myślę, że Piotr tylko mówi do tych ludzi, do których pisze, że on ich kocha. Na pewno tak było. Wczoraj mówiliśmy, że Paweł miłował tych, z którymi pracował, wśród których służył. Tak, Paweł miłował innych wierzących, Piotr miłował tych, do których pisze. Ale moi drodzy, kto przede wszystkim nas miłuje? Bóg. Piotr przypomina tym prześladowanym chrześcijanom, jesteście umiłowani i jesteście pielgrzymami. Ludźmi nie stąd, nie z tej ziemi. Bo ona jest pod panowaniem szatana. A jeśli tak, to nie jesteśmy tylko cudzoziemcami na obcej ziemi. Jesteśmy także na terytorium wroga. A jeśli jesteśmy na terytorium wroga, to niechybnie wiąże się z walką, z przeciwnościami. Nie wolno nam o tym zapominać. I Piotr mówi te słowa do tych pierwszych chrześcijan, bo dla nich to było tak bardzo ważne. Ale ponieważ to słowo jest słowem Bożym, jest słowem ponadczasowym, dzisiaj ono przez Ducha Świętego przychodzi do ciebie i do mnie. I przypomina ci Bóg przez swoje słowo, przez Ducha Świętego, że zostałeś umiłowany, zostałaś umiłowana i jesteś pielgrzymem na tym świecie. Nasze obywatelstwo nie wynika z tego, że mieszkamy na ziemi, ale raczej z tego, że należymy do Boga i do Jego ludu i wspólnie podróżujemy w stronę nieba. A kiedy podróżujemy, to chwytamy się za ręce symbolicznie, kiedy jesteśmy w zborze i idziemy razem. I razem rozmawiamy ze sobą. Nie tylko o dzieciach, nie tylko o pracy, nie tylko o różnych innych sprawach. Rozmawiamy ze sobą, że kochamy Boga, kochamy się nawzajem. Nie zawsze nam przychodzi to łatwo, bo przecież jesteśmy tacy niedoskonali. Dlatego potrzebujemy dojrzewać duchowo, wzrastać. I o tym wczoraj między innymi mówiliśmy sobie. I idziemy razem. Idziemy ku niebu, idziemy, podróżujemy wspólnie. Powinniśmy pamiętać, że umiłował nas sam Pan Bóg. I właśnie ta miłość, Boża miłość do nich jest dostatecznym motywem, aby znosić trudy pielgrzymowania. Pan Bóg ciebie miłuje. Jak bardzo? Jak bardzo Bóg cię umiłował? Tak bardzo Bóg umiłował świat, ale ja lubię ten werset troszkę inaczej czytać. Tak bardzo Bóg umiłował Daniela. Wstaw swoje imię w miejsce świat albo każdy. W mojej wersji to brzmi odnośnie mojej osoby. Tak bardzo Bóg umiłował Daniela, że syna swego jednorodzonego dał, aby Daniel, który w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy słyszycie wagę tych słów? Bóg, Stwórca Wszechświata, umiłował taki maleńki pyłek, jakim jest Daniel, który jeśli w niego wierzy, ma życie wieczne. I to nie dlatego, że Daniel sobie zapracował, albo Daniel postara się, żeby nie stracić tego życia. Bóg zabezpieczył to życie i jest wierny, żeby dokończyć tego dzieła, które rozpoczął we mnie. Wow. Niesamowite. I właśnie ten fakt, że Pan Bóg tak bardzo umiłował mnie i ciebie, niech będzie tym motywem do tego, żeby iść i nie poddawać się w pielgrzymowaniu. A jeśli upadniesz, to dziękuj Bogu za to, że jesteś pomiędzy ludźmi wierzącymi, jesteś w Bożej rodzinie i oni podadzą ci rękę. Oczywiście Bóg najpierw, ale ja jestem głęboko przekonany, że Kościół, którego autorem jest Bóg, służy właśnie po to, jeszcze raz symbolicznie, chwytamy się za rękę. I wiecie, nie jest tak, że zawsze jesteś mocny. Czasami jesteś słaby z różnych powodów. Nie może, nie czas i miejsce, żeby o tym rozmawiać. Potkniesz się, upadniesz, ale kiedy trzymamy się za ręce, jeśli ktoś z nas upadnie, to jest trzymany przez dwie kolejne osoby z lewej i z prawej strony, które mówią, hej, nie poddawaj się, wstawaj. Będziemy pomagać ci. Będziemy rozmawiać, będziemy się modlić, będziemy cię wspierać. I podnosimy tą osobę z Bożą pomocą i idziemy dalej, ale za chwilę ty się potkniesz. I ty upadniesz. I dzięki Bogu za kolejne dwie osoby, które są po twojej lewej i prawej stronie i oni cię trzymają za rękę i mówią, teraz jest nasza kolej, żeby cię podnieść, żeby cię zachęcić. Bo przecież idziemy razem do domu, do Ojca, do nieba, do celu naszej podróży. Jesteśmy pielgrzymami, nie przyzwyczajamy się za dużo tutaj do tego miejsca. Dlaczego? Bóg nas tak bardzo umiłował. I Piotr mówi do tych ludzi, patrz na siebie jak na człowieka, który został umiłowany przez Boga, ale także patrz na siebie jak na pielgrzyma, na cudzoziemca na tym grzesznym świecie. Jeszcze raz, te wszystkie określenia, uchodźca, wychodźca, obcy, przybysz, człowiek nie stąd, wszystkie one określają kogoś, kto w danym kraju jest tylko tymczasowo. Tacy ludzie mają zupełnie inną perspektywę od tych, co mieszkają na stałe. Pielgrzymi nie przywiązują się do kraju, przez który przejeżdżają. Oni ciągle myślą o celu podróży, do którego zmierzają. Gdy zobaczą ładny krajobraz, podziwiają ten krajobraz, ale wcale nie myślą, żeby osiedlić się tam na stałe. Gdy zatrzymują się w jakimś ładnym hotelu, pensjonacie, nie wyjmują z walizek obrazów i wieszają je na ściany, bo to jest tylko dzień, dwa i jadą dalej. Ich sposób myślenia wpływa na to, jak żyją, jak postępują, bo ciągle pamiętają, że są w drodze. Dzisiaj żyjemy dłużej niż kiedyś. Medycyna, kosmetyki, różne rzeczy, tego nie było kiedyś. Dzisiaj ludzie żyją dłużej, chcą żyć dłużej. Kiedyś śmierć częściej zaglądała w oczy i nawet w obliczu tej epidemii, czy jak wielu mówi, rzekomej epidemii, dzisiaj nie będziemy tego roztrząsać na tym miejscu. Żyjemy stosunkowo długo. Ci ludzie są przekonani, że przebywają w krainie żywych, a idą do krainy umarłych. Ale wiecie, jaka jest biblijna perspektywa? Zupełnie odwrotna. My tak naprawdę przebywamy w krainie umarłych, a zmierzamy do krainy żywych. I powinniśmy o tym pamiętać. To jest zupełnie nowe myślenie. Myślenie pielgrzyma, który zmierza do Ojczyzny Niebiańskiej. Nasz dom nie jest tutaj, w niebie. I taki sposób myślenia będzie niechybnie wpływał na nasze życie. A więc pielgrzym myśli w określony sposób. Pielgrzym po drugie jest zaangażowany w walkę. Najnowsze tłumaczenie Nowego Przymierza mówi, ta druga część 11 wersetu, zachęcam was, abyście jako uchodźcy lub ludzie nietutejsi rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciw duszy. Tutaj to tłumaczenie mówi, abyście wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości też, które walczą przeciwko duszy. Walka. Bierzemy udział w walce. To nie są tylko jakieś sporadyczne potyczki, to jest wojna. To jest wojna. Każdy z nas zmaga się z różnymi pragnieniami. Biblia nazywa je pożądliwościami albo żądzami w innym miejscu. I jeśli poddamy się tym pragnieniom, tym żądzom, tym pożądliwościom, będą nas zniewalać. Będą nas niszczyć, bo one walczą przeciwko naszej duszy. I chodzi o całego, Chodzi o całego człowieka, ale w szczególności o tego wewnętrznego człowieka. Ta walka rozpoczyna się już na poziomie umysłu. Ta walka rozpoczyna się już na poziomie umysłu. Zobaczcie, co mówi w pierwszym rozdziale, 13 wersecie tego samego listu. Dlatego okiełzajcie umysły wasze. Okiełzajcie wasze myśli. Kontrolujcie wasze myśli. Strzeżcie waszych myśli, bo diabeł często przychodzi już do nas na poziomie naszych myśli i naszym zadaniem jest rozprawić się z tymi rzeczami także już na tym poziomie. Ta walka odbywa się przede wszystkim na poziomie umysłu. Jeśli ją wygrasz na poziomie umysłu, wygrasz także na poziomie swoich czynów, swojego postępowania, bo bardzo często nasze postępowanie, nasze uczynki wynikają z tego, co myślimy, jak myślimy. Każdy grzech zaczyna się na poziomie umysłu i tam musi zostać pokonany. Mamy się uczyć, aby, jak mówi apostoł Paweł w 2 Koryntian 5, 10-5, zmuszać wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Te myśli nie dotyczą tylko sfery fizycznej. Gdy mowa o pożądliwościach, nie chodzi tylko o sferę seksualną. Chodzi także o nasz egoizm, o naszą pychę, o umiłowanie pieniędzy, o przyjemności, o umiłowanie władzy, wpływów i tak dalej. To wszystko pragnienia różnego rodzaju, z którymi powinniśmy, mamy walczyć. Tak uczy Boże Słowo. Wiecie, ludzie bez Boga żyją głównie dla siebie. Ludzie bez Boga żyją głównie dla siebie. Tacy często szydzą sobie z Boga, ale tak naprawdę stają się niewolnikami własnych pożądliwości. Natomiast chrześcijanin żyje dla Boga. Żyje zgodnie z Jego wolą. Zwróćmy uwagę, że Piotr pisze do ludzi wierzących. To ich przestrzega, aby wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. Gdy oddajesz swoje serce Bogu, nie stajesz się od razu mocny i dojrzały. Nawet gdy chodzisz z Bogiem od wielu lat, wcale nie oznacza, że nie musisz walczyć z grzechem. Tak długo, jak żyjemy na tym świecie, tak długo będziemy walczyć z naszymi pożądliwościami, z naszym egoizmem, z tym, aby nie iść własną drogą, ale Bożą drogą. Starej natury nie pozbywamy się w momencie nawrócenia i ona wcale nie staje się słabsza, gdy przybywa nam lat. Bo od chwili nawrócenia jesteśmy na wojnie i jesteśmy na niej tak długo, jak jesteśmy w tym ciele. Ale możemy odnosić zwycięstwa. Boże Słowo zapewnia nas o tym. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, dzięki mocy Ducha Świętego, którym zostaliśmy zapieczętowani na dzień odkupienia, dzięki temu Duchowi, który mieszka w nas i dzięki Bożemu Słowu. Pielgrzym to ktoś, kto myśli w określony sposób. Pielgrzym to człowiek, który jest zaangażowany w walkę. Pielgrzym to człowiek, który prowadzi bardzo konkretny, określony tryb życia. Zobaczcie, prowadźcie, 12 werset, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Inne tłumaczenie mówi, wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny. Co to znaczy prowadzić życie? Co to znaczy nienaganny lub też szlachetny? Najprościej mówiąc, to znaczy, że nasze życie powinno cechować się dobrymi uczynkami, które wynikają ze Słowa Bożego i te uczynki widać. Po prostu je widać. A kiedy je widać, one przemawiają do innych, zanim jeszcze otworzymy nasze usta. One przemawiają do nas w kościele i jesteśmy zachęceni, i jesteśmy zbudowani, i jesteśmy wzmocnieni, ale one także przemawiają do tych, którzy są poza Kościołem, którzy nie wierzą w Pana Boga. Ludzie w tym świecie powinni patrzeć na nasze życie. I kiedy patrzą na nasze życie, powinni dostrzec, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Uczciwymi, rzetelnymi, sumiennymi, słownymi, pracowitymi i tak dalej. Nienaganny, tak naprawdę, jeśli otworzycie, nie musicie tego robić, ale listę kwalifikacji na starszych zboru, starszych kościoła, czy to w liście do Tymoteusza, 1 Tymoteusza 3, czy do Tytusa, 1 rozdział, to ta lista rozpoczyna się od słowa biskup albo starszy ma być nienaganny. Nienaganny nie znaczy, że nie popełniasz błędów, że jesteś doskonały, że jesteś idealny. Nienaganny bardziej dotyczy tego, jak inni postrzegają cię, czy jesteś dobrym człowiekiem. Jaką masz opinię wśród innych ludzi? O Barnabie kiedyś wydano takie świadectwo, że był to człowiek dobry, dobry człowiek. On miał takie świadectwo wśród ludzi w kościele i poza kościołem. Ludzie obserwują nas. Ci, którzy są wokół, zarówno w kościele, jak i po. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Tak, aby nie mieli podstaw, by źle o was powiedzieć. Za chwilę troszkę więcej na ten temat. Niech ludzie widzą, niech widzą, jacy jesteśmy, nawet jeśli oni nie chcą przyjąć Pana Jezusa i Ewangelii. Ten tekst mówi, że oni się nam przypatrują, przyglądają, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy tego świadomi. Ludzie widzą, jak się zachowujesz w pracy. Ludzie widzą, jak reagujesz na różne sytuacje, jak traktujesz innych, co o nich mówisz, jak zachowujesz się wobec członków swojej rodziny albo wobec innych ludzi. Patrzą na nas trochę jak na przybyszów z innego kraju. Czasami patrzą na nas trochę jak na kosmitów. Jak na przybyszów z innej planety. Skąd ty się, chłopie, urwałeś? Przecież w Polsce trzeba kombinować. Prawda? Ale Piotr nie jest aż tak naiwny, aby myśleć, że to wystarczy, że jeśli będą patrzeć na nasze życie, się nawrócą. Często jest wręcz odwrotnie. Ci ludzie śmieją się z nas. Wytykają nas palcami. Czasem nawet nas obrażają i krzywdzą. Ranią. Z czego to wynika? Z zazdrości, że sami tacy nie są? Z poczucia winy, że widzą, że jesteśmy od nich lepsi? Z poczucia niepewności? Co będzie jutro? Ci chrześcijanie mają taką pewność, taką radość. Idą gdzieś do jakiejś ojczyzny niebiańskiej, są szczęśliwi, że tam spędzą wieczność. Co ze mną? Ja nie mam pojęcia, gdzie ja idę. Bardzo często namawiają nas, abyśmy zostawili to chrześcijaństwo i byli tacy jak oni. Abyśmy raczej zrezygnowali z naszego życia, z naszego postępowania, z naszych ideałów i z naszego Pana. Ale za czasów pierwszych chrześcijan nie było inaczej. Pierwszych chrześcijan często oskarżano o morderstwa, o kazirodztwo, a nawet o kanibalizm praktykowany na spotkaniach. Przecież spotykali się, aby jeść ciało i pić krew jakiegoś człowieka. Nazywali się braćmi, siostrami i pałali do siebie miłością. Ale Piotr mówi, że jako pielgrzymi mamy zachowywać pewien konkretny styl życia. Na tyle piękny, na podstawie tego, co mówimy, tego, co robimy, że ten styl naszego życia jest dostrzegany przez innych, to jest przez tych, którzy giną. Dlaczego? Piotr mówi dlaczego. Tutaj w tym wersecie. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga. Wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Dlaczego mamy tak żyć? Bo takie życie przynosi Bogu chwałę. Po prostu. Bo takie życie przynosi Bogu chwałę. A przecież właśnie taki jest cel naszego życia. Żeby przynieść Bogu chwałę. Dzisiaj, kiedy zapytałem, dlaczego śpiewaliśmy, to pierwsza myśl, żeby oddać Bogu chwałę. I chwała Bogu, amen. To jest to. Chcemy Bogu oddać chwałę. Ja powiedziałem, że także rozmawiamy ze sobą i budujemy się, ale oddajemy Bogu chwałę. Oczywiście także przez nasze życie, ale tak naprawdę moim zdaniem przede wszystkim przez poddane Bogu życie i to każdego dnia, nie tylko w niedzielę i to tylko na nabożeństwie. Pielgrzym myśli w określony sposób, jest zaangażowany w walkę, prowadzi konkretny tryb życia i po czwarte pamięta o pewnym dniu. Tutaj Boże Słowo mówi, nazywa ten dzień dniem nawiedzenia. Piotr mówi, ci co przyglądają się naszym dobrym uczynkom, pięknu naszych czynów uwielbią Boga w dniu nawiedzenia. O jaki dzień chodzi? Może chodzi to o dzień ich nawrócenia. Kiedy tak będą się przyglądać naszemu życiu, kiedy usłyszą Ewangelię, otworzą swoje serce, Bóg ich zbawi i niechybnie oddadzą Bogu chwałę. Tak jak my to zrobiliśmy, kiedy nawróciliśmy się, kiedy Bóg nas znalazł, kiedy przyszedł do nas w swojej łasce, obdarzył nas wiarą i my zobaczyliśmy, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, którzy idą szeroką drogą ku zatraceniu. Ale oto zajaśniało światło, światło Ewangelii i zobaczyliśmy, że choć giniemy, to jest szansa, jest ratunek w Zbawicielu, w Chrystusie Panu. I zawołaliśmy, Jezu zbaw, oczyść moje serce, przebacz moje grzechy i na podstawie wiary z łaski Bóg uczynił cud nowonarodzenia. I wtedy oddaliśmy Bogu chwałę. To był dzień naszego nawiedzenia, kiedy Bóg przyszedł do naszego życia. Ale może to być równie dobrze ten dzień nawiedzenia, dzień sądu ostatecznego. I osobiście myślę, że bardziej chodzi o ten drugi. Chodzi o dzień sądu ostatecznego. Bo Piotr nie sugeruje, że wszyscy, albo nawet większość ludzi nawróci się, kiedy zobaczą nasze bogobojne życie. W jaki sposób ci ludzie uwielbią Boga w tym dniu nawiedzenia, w tym dniu sądu ostatecznego? W jaki sposób Go uwielbią? Niektórzy z nich, pomimo tego, że wcześniej nas prześladowali, szkalowali, tak jak tutaj, obmawiali jako złoczyńców, ci ludzie, niektórzy z nich prawdopodobnie nawrócą się, patrząc na nasze życie poddane Bogu i ci uwielbią Go za Jego łaskę, dzięki której zostali zbawieni, ale także za wierność Jego ludu. Natomiast inni staną przed Bogiem w tym dniu nawiedzenia, w tym dniu ostatecznym i będą się tłumaczyć przed Panem Bogiem z powodu swojej niewiary i swojego buntu. Ale wtedy ich kolana, kiedyś tu na ziemi sztywne przed Bogiem, wtedy ugną się przed Nim. A ich język, niegdyś pełen pychy i bluźnierstwa, wtedy, w tym dniu wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak jak czytamy w liście do Filipian, 2 rozdział. Dla nas pielgrzymów ten dzień jest na tyle ważny, że zawsze chcemy pamiętać. Zmierzamy do Ojczyzny i tam będzie ten dzień nawiedzenia, kiedy spotkamy się z Panem twarzą w twarz. Żyjemy w teraźniejszości. To jest nasza rzeczywistość, ale pamiętamy, że przyjdzie dzień, gdy każdy człowiek stanie przed Bogiem, aby zdać sprawę ze swojego życia. Dla jednych to dzień, będzie to dzień ku wiecznej chwale, dla innych będzie to dzień ku wiecznemu potępieniu. Dlatego żyjemy w taki sposób, aby w owym dniu usłyszeć od Pana Boga, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. A w oczekiwaniu na ten dzień mamy żyć w taki sposób, aby zachęcać tych, co giną w grzechach, aby przyjęli Bożą łaskę, zanim będzie za późno. Więc pozwólcie, że na zakończenie zadam kilka takich pytań, które wierzę, że najlepiej, jeśli każdy z nas spróbuje sobie na nie odpowiedzieć gdzieś tam w głębi swojego serca. A te pytania będą wynikały z tego, o czym powiedziałem do tej pory. Jak wygląda twoje życie? Co jest twoim celem? Dla kogo, albo może raczej dlaczego żyjesz? Czy żyjesz dla Boga? Czy żyjesz dla siebie? Może dla rodziny? Może dla własnych przyjemności, dla własnych korzyści? Co jest celem twojego życia? Lepsze mieszkanie? Lepsza praca? Lepszy samochód? Albo aby twoje życie było łatwiejsze i wygodniejsze? Na jakim miejscu w twoim życiu jest Bóg? Na tej liście priorytetów twojego życia, celów twojego życia, na jakim miejscu jest Bóg? Na jakim miejscu priorytetów twojego życia jest Jego Kościół? Przypominam, Jego Kościół. Na jakim miejscu? Na ile angażujesz się w służbę Bogu? Tylko na tyle, na ile to pasuje do twoich priorytetów i do twoich celów? Chociaż tak naprawdę twoje życie niewiele różni się od tych, którzy żyją wokół ciebie i głównie starasz się realizować, spełniać siebie samego w tym życiu. Dzisiaj często, coraz częściej niestety słyszy się takie zwiastowanie w kościołach, że żyjemy po to, żeby rozwijać się bardziej w naszych osobowościach, w naszych talentach, realizować się, spełnić się, żebyśmy to my byli przede wszystkim szczęśliwi i szukali swoich własnych korzyści i przyjemności. Pan Bóg wzywa każdego z nas do radykalnej zmiany. On chce, abyśmy byli i żyli jak pielgrzymi. A to oznacza, że mamy przede wszystkim podążać w Jego kierunku. I dzisiaj do tego się zachęcaliśmy. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Dokładnie do tego się dzisiaj zachęcaliśmy, rozmawiając ze sobą przez pieśni. Zwróć, mój bracie, moja siostro, współpielgrzymie, patrzmy na Jezusa. Podaj rękę. Idźmy razem do Jezusa. Pragnijmy tego, co należy do Niego. Nie tego, co daje świat. Nie tego przede wszystkim, co Ty pragniesz i czego Ty pożądasz. Tylko w taki sposób, dopiero w taki sposób prawdziwie odnajdziemy szczęście i spełnienie. Bo Pan Jezus kiedyś powiedział, że jeśli chcesz zyskać swoją duszę, to ją stracisz. Ale jeśli stracisz swoją duszę dla Niego, wtedy ją zyskasz. Dopiero wtedy będziesz mógł prawdziwie żyć. I moi kochani, tego życzę i sobie, i wam. Niech Pan Bóg błogosławi to słowo na naszych sercach. Amen.